Zapomnieliśmy dzieci wypuścić, ale chyba sobie już poszły. Ale też nie zatrzymywaliśmy. Także. Posłuchajcie, a za chwilę otworzycie swoje Biblię w innym miejscu. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział i 28 werset. Podobnie jak Syn Człowieczy. Nie otwierajcie, słuchajcie. 20 rozdział, 28 werset. Podobnie jak Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. I Łukasza 19, rozdział 10, werset. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Gdyby w tamtych czasach, kiedy Jezus chodził po ziemi, ktoś podszedł do Niego i zadał Mu pytanie: Panie, dlaczego robisz to, co robisz? To myślę, że dokładnie to jest to, co Pan Jezus by powiedział. Przyszedłem, aby służyć. Przyszedłem oddać swoje życie na okup za wielu. Przyszedłem, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Pan Jezus przyszedł na ziemię dla ludzi. Taki był Boży plan. Ewangelia Jana, 3 rozdział, Pan Jezus cytuje ten Boży plan i mówi, że Bóg tak bardzo ukochał ludzi, cały świat, że Pana Jezusa, swojego Syna posłał, oddał na śmierć, wydał na śmierć, ażeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Boży cel, zbawić ludzi. Bóg od wieków myślał o człowieku i o zbawieniu człowieka. I kiedy Bóg myśli o zbawieniu, to nie myśli tylko o uratowaniu go od wiecznego potępienia dla wiecznego życia, ale myśli o zmianie życia jego, aby był dla niego użyteczny. I dlatego Pan Jezus przyszedł, aby zostawić nam przykład do naśladowania. I dlatego, kiedy ludzie przychodzą do Jezusa, winni spodziewać się nie tylko zaspokojenia swoich potrzeb, ale przemiany życia, otrzymania celów, wskazówek życiowych, według których mogą przeżyć życie, nie mitrężąc, nie tracąc życia, nie marnując życia, ale wykorzystując je na Bożą chwałę i dla dobra drugich ludzi, aby wola Boża w życiu drugich ludzi mogła się zrealizować. I dlatego, kochani, chciałbym, abyśmy dzisiaj również porozmawiali sobie o tym, dlaczego robimy to, co robimy. Dlaczego na najdziwniejsze tematy wygłaszamy kazania? Dlaczego o różnych rzeczach mówimy? Dlaczego w każdą niedzielę się schodzimy? Jest to za mało, ażeby powiedzieć, że schodzimy się, bo jest nam fajnie. Że schodzimy się, ażeby doświadczać Boga. To są bardzo ważne rzeczy. Ale dlaczego robimy to, co robimy, skoro Bóg jest wszędzie, nie musimy tutaj się schodzić? Nie musimy funkcjonować tak, jak funkcjonujemy. Dlaczego robimy to, co robimy? Otwórzmy teraz Ewangelię Marka. Ewangelię Marka, 16 rozdział i 16 werset. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 16 werset. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze. Byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni, pozostawiwszy ojca swego Zebedeusza z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Jeżeli na chwilę byśmy otworzyli sobie Ewangelię Mateusza, to zobaczylibyśmy, że w 4 rozdziale, w 18 wersecie, mamy opisaną dokładnie tą samą historię, że Pan Jezus przechodzi wzdłuż Morza Galilejskiego i powołuje dwóch pierwszych uczniów, Piotra i Andrzeja. Ale zobaczcie, co się dzieje wcześniej. Pan Jezus doświadcza kuszenia. Wcześniej jest ochrzczony w 3 rozdziale. Na początku 4 rozdziału Pan Jezus przez Ducha Świętego jest poprowadzony na pustynię, doświadcza pokuszenia. A potem już w Kafarnaum mamy nauczanie Jezusa. I gdybyśmy jeszcze przeszli do Łukasza, Łukasz opisuje, że Pan Jezus już w niektórych miejscach dokonał cudów, uzdrawiał ludzi, czynił już to, po co przyszedł. Więc dlaczego Pan Jezus powołuje uczniów, jeżeli jest On Bogiem i ma taką wielką, wspaniałą moc, że może sam sobie poradzić, dlaczego powołuje uczniów? Dlaczego Pan Jezus zrobił to, co zrobił? Czy nie mógł sobie bez tych uczniów poradzić? Nie. Pan Jezus sobie świetnie by sam poradził bez uczniów, bez Piotra, bez Jana, Jakuba, bez Andrzeja, bez Mirka, bez Piotra, bez Jadwigi, bez Marii, bez Basi, bez nas wszystkich Pan Jezus sobie świetnie poradził. Kościół byłby niepotrzebny. Czy myślicie, że Pan Jezus nie mógłby na skrzydłach Michała, Archanioła i Gabriela sobie usiąść i po świecie szybować jak te nowe militarne samoloty, takie, jak one się nazywają, stealth, czy po polsku, nie wiem, jak, no, że radary je nie wykrywają, i mógłby latać nad miastami i wołać, nawróćcie się, i mógłby dokonywać cudów, żeby zaszokowały cały świat. To jednak Pan Jezus postanawia iść wzdłuż Morza Galilejskiego, i nagle zatrzymuje się rybacy. I mówi, panowie, chodźcie za mną. Chodźcie za mną. A zrobię coś więcej z waszego życia. Teraz łowicie ryby, ale będziecie łowić ludzi. Zauważcie, że Pan Jezus nie powołuje nic po nim. Biblia nie mówi, że Pan Jezus przechodził i przyuważył dwóch mężczyzn na emigracji, nie powiem z jakiego kraju, przyjechali tam do Izraela i siedli nad butelką czystej, no bo brudnej, nie będą pili. I Pan Jezus mówi, chodźcie, zrobię coś z waszego życia, bo i tak nie macie nic do roboty, przepijecie całe swoje życie. Zauważcie, że to byli porządni panowie, którzy mieli swoje biznesy, łowili ryby, byli zajęci, mieli swoje rodziny i wcale Pan Jezus nie mówi, przepraszam panowie, że przeszkodzę wam. Po prostu wchodzi do ich życia bezpardonowo i mówi, jeżeli pójdziecie za mną, to doświadczycie czegoś bardziej wartościowego w waszym życiu, aniżeli teraz. Nie myślę, że Piotr i Jan narzekali na swoje życie. Byli zadowoleni z tego, co robili. Może nawet i spełnieni. Ale Pan Jezus mówi, mam coś więcej. Jeżeli, kochani, mamy realizować misję Jezusa Chrystusa jako Kościół, jako Polskie Centrum Chrześcijańskie, jako rodzina, bracia i siostry, wspólnoty, Bóg ma dla nas cel do spełnienia. Bóg po coś nas powołał. Przecież Bóg mógłby sam sobie, tak jak powiedziałem, na skrzydłach aniołów latać nad Chicago i wołać o wiele lepszym głosem i lepszą treścią, aniżeli my to potrafimy robić i ludzie mogliby się nawracać. Ale dla pewnej przyczyny Pan Jezus zatrzymał się w życiu twoim i moim. I zanim powiedział pójdź za mną, powiedział przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie, jeżeli jesteś zmęczony, spracowany, obciążony, a ja dam odpocznienie duszy twojej. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa. Przyjdź do mnie. I to, co dzisiaj chciałbym, to przenieść nas do drugiej klasy. Z wołania Jezusa przyjdź do mnie, do Jego wołania pójdź za mną. Wielu chrześcijan funkcjonuje przez całe życie na poziomie przychodzenia do Jezusa. Cały czas, przez całe życie tylko przychodzą do Jezusa. O Panie Jezu, pomóż mi, chroń moje dzieci, daj mi zdrowie, daj mi lepszą pracę, a pomóż mojej żonie z moją teściową się dogadywać, a pomóż mojemu mężowi, żeby też czas od czasu na Dzień Kobiet, który był wczoraj, kupił kwiaty. Może niektóre żony się tak modliły. Cały czas przychodzimy do Jezusa ze swoimi potrzebami, bo jesteśmy tak bardzo biedni, tacy zbici. A kiedy nagle ktoś przyjdzie i powie, słuchaj, może to i tamto byś zrobił. Ja? Gdzie ja? I tak myślimy o sobie, że może nadajemy się tylko i wyłącznie nawet już nie do łowienia ryb, ale może tylko do czyszczenia sieci, bo druga historia mówi, że poszedł dalej i tych dwóch rybaków zastał ich przy czyszczeniu sieci. Niektórzy całe życie rozplątują sieci, rozwiązują swoje własne problemy. Nigdy nie mogą wyjść ponad. Czemu nie zdążyłeś na czas do kościoła? Ojej, żebyś ty wiedział, co u mnie w niedzielę rano się dzieje. To graniczy z cudem. Słuchaj, czemu nie zrobisz? Przecież nadajesz się do tego. Sama mówiłaś, że możesz to i to robić. Ojej, żebyś ty wiedział, jaki bałagan jest w moim życiu, w mojej rodzinie, w moim małżeństwie, a z moimi dziećmi. Muszę najpierw uporządkować swoje rzeczy. Pewnego razu Pan Jezus jeszcze innych uczniów powołuje i oni przychodzą do Niego i jeden z nich mówi, Panie, pomóż mi najpierw pogrzebać ojca mojego. Zauważcie, Pan Jezus się nie bawi w sentymenty, jeśli chodzi o powołanie i realizowanie celu w życiu i mówi, słuchaj, niech umarli grzebią swoich umarłych, a ty chodź za mną. I czasami odpowiedzi, które Pan Jezus dawał, wydawałyby się, jakby był nieczuły na potrzeby życiowe. My za każdym razem, myślę, że wielu z was czuło się pod presją przez ostatnie 2-3 niedziele. O czym oni cały czas tu mówią? Oni po prostu chcą tylko mój portfel, nic więcej. O pieniądzach. O, kochani, przez 3 tygodnie nigdy się tak nie modliłem, jak się modliłem przez 3 tygodnie temu. Boże, otwórz oczy ludzi, żeby zobaczyli, że to nie chodzi o pieniądze. Bóg nie potrzebuje naszych pieniędzy, Bóg nas nie potrzebuje. To chodzi, abyśmy Jemu zaufali i zrozumieli, że kiedy oddamy Mu swoje życie, swoje ambicje, cele dla Jezusa, tak jak śpiewaliśmy, On zrobi z tego coś więcej, aniżeli my klepaniem biedy. I dlatego jest pytanie, co zrobisz, kiedy usłyszysz słowa Jezusa, pójdź za mną? Powiesz, zaczekaj? Powiesz, Panie, nie ja. Ja wolę tylko przychodzić do Ciebie i mieć swoje potrzeby zaspokojone? Czy też powiesz, Panie, pójdę za Tobą, ale nie rozumiem po co? Co ze mną zrobisz? Po co? I to byłoby właściwe, gdy każdy z nas by powiedział, pójdę za Tobą, Panie, tylko powiedz mi po co, w jakim celu. I Pan Jezus mówi, jeżeli pójdziesz za mną, zrobię z Ciebie rybaka ludzi. Zrobię z Ciebie człowieka, który będzie miał wpływ na drugich ludzi, ażeby przyprowadzać ich do Jezusa. Niektórzy myślą, że łowienie ludzi to jest przeciąganie ich z jednego kościoła do drugiego. Jeżeli myślicie, że mam na myśli tylko i wyłącznie to, co za chwilę powiem, bo mam to na myśli, wyciąganie ludzi z jednego kościoła, tego dużego, tego wielkiego stawu, gdzie jest tyle ludzi i my myślimy, że kiedy jest u nas mało, to jak powyciągamy, będzie nas więcej. Nie, coś gorszego się dzieje, nawet tutaj w Chicago. Być może i telefony dostanę albo e-maile za to, co teraz powiem. Ale powiem wam, że jest mi wstyd, że jest nas kilka malutkich kościołów, takich jakimi jesteśmy, i istnieje sytuacja przeciągania się z jednego do drugiego. Tu mam aż $6. No, w tej kieszeni. I mam pieniądze tylko w jednej kieszeni. Ale teraz mam pieniądze już w 2 kieszeniach. I jeżeli w desperację wpadnę, to powiem wam, że mogę mieć nawet pieniądze i w trzech kieszeniach. To tylko $100 było, nie przejmujcie się. Jak ktoś przez trzy niedziele będzie na czas, to dam drugą część komuś. To skleimy i zużyjemy. Ale z człowiekiem nie da się tak łatwo. To można skleić taśmą. Ale co się dzieje? Dokładnie to się dzieje, kiedy ludzie przeciągają się z kościoła do kościoła. Jeszcze może, jak porozkładamy to po wszystkich kieszeniach, to wcale nie mam więcej pieniędzy, ale czuję się, że mam pieniądze w każdej kieszeni, ale nie jest więcej. Ale kiedy naprawdę zaczynamy się przeciągać, potrafimy zrobić coś takiego, co przed chwilą się stało. Rozerwać człowieka. I ostatecznie niektórzy ludzie mówią, to ja dziękuję za taki biznes przeciągania się, ja nigdzie nie chcę, ja po prostu będę sobie w domu sam z Bogiem. I sprawa załatwiona. Taki człowiek nie może być dalej od Bożej woli. Kiedy człowiek myśli tylko, że sobie sam z Bogiem będzie, jest wierzący, realizuje swoje chrześcijaństwo. I chcę wam powiedzieć, że w tym kościele, o którym na początku wspomniałem, że może myśleliście, że będę o tym mówił, tak, będę o tym mówił, jest mnóstwo ludzi, którzy dokładnie są tacy. Są rozdarci przez życie, rozerwani przez grzech. Jest mnóstwo ludzi, którzy identyfikują się. Jestem chrześcijaninem, jestem katolikiem, tak byłem wychowany. Wierzę w Boga, ale z Kościołem nie chcę mieć do czynienia. I dlatego, kochani, chciałbym, abyśmy skupili się właśnie na tych rybach, które są zabłąkane, które nie wiedzą, co się z nimi dzieje. I powiem wam, że jest to uczciwe i możecie stanąć twarzą przed, tutaj przed biskupem, arcybiskupem i powiedzieć mu, że my nie wyciągamy ludzi z kościoła. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ jest to ważne, ponieważ nasi sąsiedzi tu i w innych miejscach w Chicago bardzo mocno zauważają nasze istnienie. I powinniśmy o tym pamiętać, aby z naszej winy nie nazywano nas, partyzantami, sekciarzami, antykatolikami, bo my takimi nie jesteśmy. My jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. Chciałbym, kochani, abyście posłuchali wizji naszego Kościoła, którą ubraliśmy w jedno zdanie w tym roku. Naszym celem, naszą wizją jest przyprowadzać Polaków i nie tylko, w to włączamy Słowaków, Czechów, przyprowadzać Polaków do osobistego poznania Jezusa Chrystusa, do osobistego poznania tego, kim On jest, dlaczego przyszedł, i już przeczytaliśmy sobie ze Słowa Bożego, dlaczego przyszedł, i stania się częścią naszej społeczności. Nie ukrywamy, że chcemy, żeby ludzie stali się częścią Polskiego Centrum Chrześcijańskiego poprzez nawrócenie, chrzest wodny, członkostwo. Dlaczego tego chcemy? Ponieważ tu chodzi o ludzi. Bez ludzi Kościół nie będzie funkcjonował. W tym Kościele ludzie mogą realizować Bożą wolę. I teraz jeżeli ktoś powie, no tak, ale skąd wy tych ludzi bierzecie? I wtedy możecie uczciwie powiedzieć, że my szukamy takich ludzi, których i tak Kościół stracił, których noga nie stanęła w Kościele już 5-6 lat, a jest mnóstwo, tysiące Polaków. Im bardziej się zacząłem tym interesować, ponieważ wierzę, że Bóg mi to pokazał, żeby tymi właśnie Polakami się zająć, to my ich nie wyciągamy. Oni już sami odeszli. Kiedyś słuchałem pewnego apologetę katolickiego, który uczył katolików, jak rozmawiać z protestantami. Są takie materiały. I ciekawą rzecz się nauczyłem. On mówi, zgadnijcie, jaka jest największa chrześcijańska grupa w Stanach Zjednoczonych. I ktoś tam powiedział, południowy baptyści. On mówi, tak, jest ich 9 milionów. Kościół Boży w Chrystusie chyba ma 6 milionów. Nasza organizacja Assemblies of God, mamy chyba 3 miliony wyznawców. Mówi, największą chrześcijańską grupą to są tak zwani są niepraktykujący katolicy. Niepraktykujący katolicy. Katolicy, którzy przez rok, dwa, trzy, pięć, dziesięć nie byli w ogóle w kościele. I ciągle mówią, że są katolikami. I sobie myślę tak, dlaczego my mamy zajmować się wymyślaniem, jak wyciągać ludzi z Kościoła, to nie jest celem. Pan Jezus nie powołał nas do tego. Jeżeli ktoś do dzisiaj to robi i jest częścią Polskiego Centrum Chrześcijańskiego, posłuchajcie, wstydźcie się, że takie rzeczy robicie. Wstydźcie się, że w podtekstach docinacie ludziom, że wymyślacie, jak wyciągnąć ich z Kościoła. To nie jest celem. Powiem wam, że walczyłem, żeby tego kazania nie mówić, ale naprawdę mam to w sercu, że musimy usłyszeć. Jeżeli Bóg ma zacząć nam naprawdę błogosławić, musimy oczyszczać nasze motywy. Jeżeli ktoś postanawia nie zrozumieć dzisiaj tego słowa, to już wasza sprawa. Powiem wam, że opieram to na słowach Jezusa. Kiedy Pan Jezus wysyła, otwórzcie Ewangelię Mateusza, 10 rozdział, i 5 werset, Pan Jezus mówi tak, tych 12 posłał Jezus, rozkazując im, mówiąc, na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. Zauważcie konflikt. Pan Jezus przyszedł, ażeby zbawić to, co zginęło. Pan Jezus przyszedł, ażeby umarł za cały świat, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I nagle Pan Jezus podaje pewną tarczę, do której mają uczniowie celować. Nie wchodźcie na drogę pogan i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. Panie Jezu, jeżeli chcemy się pokłócić i mamy naturę kłótliwości, od razu otwieramy dyskusję. Panie Jezu, to jak to? Pogan nie kochasz? Na Samarytanach ci nie zależy? Jak myślicie, kochał pogan? Kochał pogan. Zależało mu na zbawieniu Samarytan? Oczywiście, że zależało mu na zbawieniu Samarytan. Ale Pan Jezus czyni ich misję precyzyjną i mówi, idźcie do owiec Izraela, które zginęły z domu Izraela. Idąc, głoście im, przybliżyło się Królestwo Boże. Pan Jezu, a Samarytanie nie mają usłyszeć o przybliżeniu się Królestwa? A poganie nie? Źle zadane pytanie. Chorych uzdrawiajcie. Umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie, darmoście wzięli, darmo dawajcie. Idźcie, Panie Jezu, a jak Samarytan spotkamy, to dla Żydów za darmo, a od nich ile mam brać? Źle zadane pytanie. Posyłam was na dzień dzisiejszy do zagubionych owiec Izraela. Niektórzy mi też zarzucają. Jutro będę miał spotkanie właśnie z prezbiterium tutaj na okręg Chicago i co roku oni mi zadają pytanie. A kiedy wasz kościół się otworzy na resztę ludzi w Chicago? Na Koreańczyków, Chińczyków? Ja mówię, na dzień dzisiejszy nie wiem, ale nasz kościół jest otwarty. Tylko to nie jest nasz cel, to nie jest nasza tarcza. Bóg sprawił, że Polskie Centrum zaistniało, żebyśmy docierali do zagubionych owiec Polonii. My nie odrzucamy innych. Bóg powołał nas, abyśmy tym ludziom wychodzili naprzeciw. I inaczej się łowi Chińczyka, inaczej się łowi Polaka, inaczej się łowi jeszcze kogoś innego. Co ja powiedziałem? Posłuchajcie dalej. Do któregokolwiek miasta wejdziecie, dowiadujcie się, kto jest tam godzien i tam pozostańcie. Inaczej godzien. Kto otworzy? A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz, a gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. A gdyby ktoś was nie przyjął, i przed wami drzwi zamknął, spróbujcie, zobaczcie, czy okna są otwarte i wchodźcie oknami. Prawda? Nie pisze tak. Wymyślcie, przebierzcie się, podejdźcie ich jakoś, żeby wejść do ich domu i Ewangelii im głosić. Nie. Gdyby ktoś was nie przyjął i nie słuchał słów waszych, wychodząc z domu, wyjdźcie z domu miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. co to oznaczało w tamtym czasie. Niektórzy myślą, że to oznacza zemsta. Nie, to oznacza, ja już nic więcej nie mogę zrobić, to jest twoja sprawa, nie mam nic do ciebie, idę dalej. I jest ostrzeżenie, zaprawdę powiadam wam, lżej będzie w dzień sądu ziemi sodomskiej i gomorskiej niż temu miastu. Jeżeli ktoś, kochani, nie przyjmuje, zostawmy. Nie obrażajmy tych ludzi naszą nietaktownością, naszą nachalnością. Zauważcie, Pan Jezus nigdzie nie wzywał nikogo do bycia nachalnym. Powiem wam coś więcej. Myślę, uważam, a wręcz jestem przekonany, że jest to grzech, kiedy stracimy cierpliwość z kimś, bo ktoś nie nawraca się w takim szybkim czasie, jak nam się wydaje, i wtedy w rezultacie utraty cierpliwości nagadamy temu człowiekowi. Tak naraz mu całą Ewangelię. Wiecie, jak się gęsi karmi? Okej, okay, tak gospodyni bierze tak gęś między nogi, otwiera dziób i pakuje. Po co? Żeby wątroba spuchła, nie? Bo później ta wątroba taka lepsza. To jest niehumanitarne. Powiem wam, że to nie jest obcy widok w naszym kościele, kiedy ktoś z naszych chrześcijan bierze taką nową gęś. Kiedy my się przebudzimy, kochani? Kiedy? Czy my myślimy, że tym nie zadławimy człowieka, bo to jest Słowo Boże? Oczywiście słyszeli, co tutaj rano mówię. Jeszcze jak? Aha, Marysia. Jeszcze jak? Przyprowadzać Polaków do osobistego poznania Jezusa Chrystusa. Pierwszy krok. Siej słowo. Kochaj. Polewaj modlitwą. Ta pierwsza część, wiecie, ile może trwać? Jeden dzień. A może i 10 lat. Nie warto? Jeżeli kogoś wieczność się zmieni? Nie ma ustalonego czasu. Wtedy, kiedy osoba się nawróci, prowadzimy dalej kogoś takiego. Stania się częścią naszej społeczności. Dlaczego? I w jaki sposób? Chrzest wodny, członkostwo. A wtedy prowadzimy ich do stania się wiernymi naśladowcami Chrystusa. Inaczej zaczynamy uczyć tych ludzi, aby realizowali służbę. Pan Jezus przyszedł, ażeby służyć. Musimy ludzi zacząć uczyć, aby służyli, a nie oczekiwali, aby im tylko usługiwano. Jest mnóstwo ludzi. Większość chrześcijan funkcjonuje na tym poziomie, aby im usługiwano. Przypuszczalnie, gdybyśmy podawali tematy, jakie będziemy rozważać w następną niedzielę, zawsze jedną niedzielę do przodu, prawdopodobnie znaleźliby się ludzie, którzy by wybiórczo traktowali te tematy i przychodzili tylko wtedy, kiedy temat by ich interesował. Dlaczego? Ponieważ ciągle funkcjonują na tym poziomie zaspokajania własnych potrzeb. Niech mi usłużą. Niech grupa mi ładnie zaśpiewa, niech mi ładnie zagrają, niech mi ładnie kazanie powiedzą, niech jeszcze mi coś zrobią, niech mi dobry obiad po nabożeństwie ugotują. A co z twoją służbą? Pójdź za mną, a uczynię cię rybakiem ludzi. I wreszcie stajemy się usługującymi liderami w poszczególnych służbach Kościoła. To znaczy, co robimy? Zaczynamy wpływać na drugich ludzi, i mówimy do nich, stań się moim naśladowcą, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa, apostoł Paweł mówi, a nauczę cię służyć Bogu. Inaczej musimy wielu ludzi wziąć za rękę, przyprowadzić i pokazać im, jak się służy. Trzeba ich odkryć, trzeba pomóc im odkryć ich talenty i nauczyć ich służyć w dziedzinie ich zdolności i talentów. Kochani, kiedy to zaczniemy robić, kiedy zaczniemy to realizować, zaczniemy realizować wizję Kościoła naszego, jaką Bóg włożył nam po to, ażeby Jego wola wypełniała się w tym Kościele i w tym mieście, a również i w innych częściach świata. Zauważcie, co apostoł Paweł zrobił. Pierwszy list do Koryntian. 9 rozdział i 22 werset. Nawet czytajmy wcześniej, 19 werset. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 19 werset. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, aby jak najwięcej ludzi, co? Macie Biblię otwarte? Abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Dla kogo? Dla Chrystusa. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Powiem wam, że to brzmi jak hipokryzja, ale to nie jest hipokryzja. To jest łowienie ryb na warunkach ryby. Kto decyduje, jaką przynętę się zakłada na haczyk? Rybak czy ryba?
Ryba.
Ryba. Pomyślcie, jakbyście... kto lubi pierogi? Co by było, jakbyście pieroga założyli i nie zarzucili? A kto lubi pizzę? Taką trójkątną kromkę pizzy na hak i zarzucić, prawda? Nic z tego. Ale zakładamy na hak to często, czego początkujący rybacy nie chcą dotknąć, bo jest to obrzydliwe, ale jest to, co ryba lubi łyknąć. I kochani, gdybyśmy mogli nauczyć się myśleć tak, jak myślą ryby, gdybyśmy mogli posłuchać samych siebie, jaką my treść ludziom przekazujemy, nie dziwmy się, że drugi raz ludzie z nami nie chcą rozmawiać. Piotr mówi, że kiedy ktoś cierpi, niech cierpi jako chrześcijanin, a nie z własnej głupoty. Można cierpieć jako chrześcijanin, kiedy ktoś się sprzeciwi Ewangelii, ale czystej Ewangelii podawanej w sposób zrozumiały dla tego człowieka. Dalej. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem. To jest bardzo interesujące słowo. Jak gdybym był, ja nie jestem, ale będę z tym człowiekiem rozmawiał tak, jak gdybym był pod zakonem. Co to znaczy? Będę używał zakonu, będę używał Starego Testamentu, żeby temu człowiekowi pokazać, że Bóg ma dla niego plan. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu. Pawle, zdecyduj się, albo taki jesteś, albo taki. Nie. To chodzi o to, aby ludzie go zrozumieli. Chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Posłuchajcie, co pastor Warren pisze na ten temat w książce Kościół Świadomy Celu. Mój tata jest najlepszym rybakiem, jakiego poznałem. Choćby w jeziorze czy w potoku była tylko jedna ryba, on ją złapie. Gdy dorastałem, zawsze mnie to dziwiło. Mogło nas być 10 łowiących w tym samym jeziorze, a tylko mój tata złapał wszystkie ryby. Jak to robił? Przy pomocy magii? Czy może po prostu Bóg go bardziej lubił? Z biegiem lat odkryłem jego sekret. Mój tata rozumiał ryby, potrafił analizować jezioro i dokładnie stwierdzić, gdzie były ryby. Wiedział, o jakiej porze lubiły jeść, znał się na przynęcie i wabikach, którymi należy się posłużyć w zależności od gatunku. Umiał rozeznać, kiedy zmienić przynętę ze względu na wahania temperatury. Wydaje się, że wiedział dokładnie, jak głęboko opuścić linkę w wodzie. Starał się maksymalnie ułatwić i uatrakcyjnić rybom połknięcie jego haczyka. I one to robiły. Łowił ryby na ich warunkach. W przeciwieństwie do niego, idąc na ryby, nigdy nie miałem strategii. Zarzucałem wędkę, gdzie popadło na jeziorze, mając nadzieję, że weźmie. Ryby rzadko łapały się na mój haczyk, ponieważ łowiłem je z nastawieniem wszystko mi jedno. Zawsze większą radość sprawiało mi samo wyjście i spędzenie czasu pod gołym niebem niż złapanie czegoś. Myślcie o ewangelizacji. Podczas gdy mój tata przedzierał się przez zarośla lub wchodził po pas do wody, by dostać się do miejsca, gdzie były ryby, moje stanowiska wędkarskie zwykle determinowała własna wygoda. Nie miałem strategii, a moje rezultaty były tego dowodem. Posłuchajcie, niestety wiele kościołów ma takie samo leniwe nastawienie do łowienia zgubionych. Nie mają czasu na zrozumienie ludzi, do których chcą docierać. Nie mają też strategii. Chcą zdobywać ludzi dla Chrystusa, dopóki można to robić wygodnie. Sekretem efektywnej ewangelizacji jest nie tylko dzielenie się przekazem Jezusa, lecz także postępowanie według Jego metod, według metod Jezusa. Jak rozmawiał Jezus z poszczególnymi ludźmi? Do bogatego młodzieńca? Mówi, rozdaj wszystko, chodź za mną. Ten się odwrócił. Do Samarytanki mówi, chcesz się napić wody, która ugasi twoje pragnienie? Dam ci taką wodę, że nigdy nie będziesz pragnąć. Na wieki nie będziesz pragnąć. Do trędowatego mówi, bądź oczyszczony. Do chromego mówi, wstań, bierz swoje łoże, idź i więcej nie grzesz. Do różnych ludzi Pan Jezus inaczej podchodził, ponieważ mieli inne odczuwalne potrzeby. I kiedy próbujemy standardowo wszystkim ludziom to samo mówić w taki sam sposób, z takim samym tonem głosu, tak samo ich obrażając, nagadując na miejsca, w których są, w których się wychowali, nigdy nie zdobędziemy ich dla Chrystusa, ponieważ Chrystus nie będzie się przyznawał do takiego łowienia ryb. Pan Jezus powiedział, pójdź za mną, a uczynię cię rybakiem ludzi. Inaczej ucz się ode mnie, jak ja łowiłem ludzi dla mojego Ojca. I Pan Jezus mówi, tak jak mnie Ojciec posłał, tak i ja was posyłam. Czy gotowi jesteśmy? Pójdź za Jezusem, aby łowić ryby. Dzisiaj nie mówimy o wszystkich aspektach pójścia za Jezusem, gdzie Pan Jezus mówi, kto chce pójść za mną i chce być moim uczniem, niech zostawi wszystko. Uczniowie zostawili swoje sieci. To będziemy o tym więcej mówić w przyszłości. Ale dzisiaj chciałbym się właśnie skupić na tym jednym. Kiedy pójdziemy za Jezusem, Pan Jezus chce nauczyć nas łowić ludzi dla Niego. To jest największa przysługa, jaką możemy ludziom wyświadczyć. Ponieważ łowiąc ludzi dla Chrystusa, tak naprawdę uwalniamy ich z niewoli grzechu, z niewoli szatana. Czasem niektórym nawet nie możemy powiedzieć, skąd ich uwalniamy, ponieważ oni nie są gotowi przyjąć. Czasem zabiera czasu, ażeby pokazać im, że jesteś, że są w niewoli. Zauważcie, przez chwilę popatrzmy na rozmowę Jezusa z Samarytanką i tym sobie zakończymy. Zauważcie, że Pan Jezus jej nic nie powiedział na jej temat, na swój temat, a ona sama dochodzi do tego. Panie, Ty jesteś większy od naszego ojca Abrahama, który dał nam tą studnię? Abraham dał nam wodę. Już tyle setek lat i nie brakło wody. Ty jesteś w stanie nam lepsze źródło dać? Ona nagle sama dochodzi do wniosku. Po chwili Pan Jezus mówi jej coś z jej życia. Nie potępia tego, że ona z 7 mężczyznami po kolei mieszkała, żaden nie był z jej mężem. Nie powiedział jej, słuchaj, żyjesz w cudzołóstwie, w grzechu, w niemoralności, nie dziw się, że ludzie z tobą nie chcą iść. Zauważcie, że Pan Jezus tego nie mówi. On mówi, przyprowadź mi męża swego. Panie, nie mam męża. Wiem, że nie masz, ale 7 chłopa miała. I żaden nie był twoim mężem. I ten, z którym teraz po kryjomu żyjesz, też nie jest twoim mężem. Wcale Pan Jezus nie powiedział źle czy dobrze. Co ona wtedy mówi? Panie, widzę, żeś prorok. Prorok czy co? Ostatecznie, zanim doszła do miasta, ażeby zawołać ludzi, mówi, chodźcie, zobaczycie, czy to nie jest ten, na którego czekamy. Wiecie, co ona powiedziała? Chodźcie, spotkałam Mesjasza, Syna Bożego, Boga w ciele. Chodźcie, spotkałam Go. Co się stało? Ona przyszła do tego miejsca, przyprowadzać Polaków do osobistego poznania Jezusa Chrystusa. Ona w osobisty sposób poznała, kim Jezus jest. Kiedy ostatni raz prosiłeś Boga, żeby dał ci właśnie taką mądrość, jaką miał Jezus rozmawiając z ludźmi, gdzie zaczynamy rozmawiać i ludzie sami odkrywają prawdy. Odkrywają prawdy Boże, prawdy Ewangelii. Kiedy ostatni raz? Spróbuj to robić w Boży sposób. Spróbuj to. Twoje życie nabierze naprawdę innej wartości. Będziesz się budził codziennie rano i będziesz się modlił, Panie, komu dzisiaj? Albo będziesz już miał te osoby, nad którymi od pewnego czasu pracujesz, z którymi rozmawiasz. I to nie za każdym razem to samo. Zauważcie, że ludzie, kiedy dzwonią czy spotykają się, to ciągle to samo. I nasi bliscy nienawróceni mówią, my już nie chcemy tego słuchać. Ty ciągle to samo. Zauważcie, Pan Jezus za każdym razem inaczej odpowiadał nawet faryzeuszom, w zależności od sytuacji, ale za każdym razem oni byli pozostawieni z otwartą buzią. Wow, niesamowite. Gdybyśmy mogli ludzi zostawiać właśnie w ten sposób, gdzie oni by powiedzieli, wow, niesamowite, ja tego nie widziałem. Oni nie muszą od razu się nawrócić. Gdybyśmy mogli dokładnie w ten sposób słuchać Ducha Świętego, nawet kiedy podnosimy telefon do osoby, która nie jest nawrócona, dzwonimy, ponieważ w sercu mamy potrzebę zadzwonić, mówimy, słuchaj, nie wiem dlaczego, ale dzwonię dzisiaj do Ciebie, żeby się z Tobą pomodlić. Mogę to zrobić, bo mam w sercu, że mam to zrobić z Tobą. Nie wiem. Chyba, że chcesz mi powiedzieć, co dzisiaj z Tobą jest. Wiesz co? Całą noc nie spała. To i to się dzieje. Okej. To pozwól, że się pomodlę. Bądźmy słowni wtedy. Nie wykorzystuj tego, ażeby od razu całą Ewangelię znowu człowiekowi wyłożyć, to już co 5 razy słyszał. Kiedy prowadziliśmy nasze radio, kilka telefonów dostałem od ludzi, nie z kościoła, nie od nas, na zewnątrz, słuchających, mówiących tak. Pastorze, dziękujemy Ci, że głosisz Słowo Boże, że tam Twoje kazania są, ponieważ możemy słuchać Słowa Bożego. Ponieważ słuchamy tych drugich audycji, ja tym się podzieliłem z tymi drugimi, którzy prowadzą te audycje, także to nie jest moja krytyka, to była ocena ludzi, ocena rynku. Bo tamci panowie za każdym razem wzywają nas do jakiegoś nawrócenia, do wiary w Jezusa. Czy oni myślą, że my jesteśmy jakimiś prymitywnymi z dżungli, że my nie wierzymy w Jezusa? I ja wtedy co miałem powiedzieć? Bo tak jest, bo wy wierzycie nie tak jak trzeba, nie tak jak my byśmy chcieli, albo wy tak naprawdę Jezusa... Co by to dało? Ci ludzie mówią tak, ale ciebie słuchamy, dlatego że ty głosisz z Biblii, czasem głosisz o małżeństwie, czasem o życiu, czasem o pracy, czasem o posłuszeństwie Bogu, o tym, o tamtym. Kochani, my nie musimy za każdym razem, zauważcie, w treści apostołów, który chodzili, głosili, czy listy apostolskie, nie w każdej sytuacji było to ABC. Pan Jezus przyszedł, umarł, zmartwychwstał, jak to odrzucisz, do piekła idziesz. My czasem jak zepsuta płyta brzmimy. I ludzie to już słyszeli, i do ludzi to nie dociera, ponieważ oni tą treść słyszeli. I wielu z tych ludzi, dla tych ludzi ta treść jest, oni są obeznani z tą treścią. To, że może wielu z nich nie doświadczyło tych słów, to jest co innego, ale przez powtarzanie tego samego nigdy do nich nie dotrzemy. Ci ludzie sami są najlepszymi dla nas nauczycielami. I ci ludzie wtedy mówią, ale my kiedy słuchamy, my oczekujemy na to, bo kiedy wysłuchamy Słowa Bożego, wtedy ja cały tydzień o tym myślę. Kochani, jeżeli człowiek słucha Słowa Bożego, a wierzymy w to, dlatego naszym mottem było, że Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż miecz obosieczny, zdolne do osądzania i rozdzielania serc, zamiarów i myśli człowieka. Tak jest napisane. Więc jeżeli wierzymy, że Słowo Boże działa, wtedy bez względu na to, jaką treść głosimy ze Słowa Bożego, tak długo, dopóki jest ona stosowna do sytuacji człowieka, który ma wysłuchać tego słowa, a Bóg wie, w jakiej sytuacji on jest. I dlatego tym bardziej musimy polegać na mocy Ducha Świętego, na prowadzeniu Ducha Świętego, abyśmy mogli wypowiadać słowa, które są na czasie dla człowieka, którego spotykamy, ponieważ nie wiemy, przez co ci ludzie przechodzą. Dlatego bądź otwarty i mów, Panie, użyj mnie dzisiaj, przemów przeze mnie do tego człowieka w taki sposób, ażeby ten człowiek wiedział, że zaprawdę żywy Bóg do niego przemówił z miłością. Niektórzy, którzy wiernie prowadzą radio i głoszą Ewangelię, przyuważyłem, że przejęli ten sposób głoszenia Słowa Bożego i pofatygowałem się dowiedzieć. I dowiedziałem się, że dużo więcej ludzi słucha i dużo więcej ludzi reaguje, dzwoni i docenia i się nawraca, ponieważ nie głosimy chrześcijańskiej propagandy, tylko słowa Jezusa Chrystusa. I do tego, kochani, was wzywam, abyście stali się rybakami ludzi na wzór Jezusa Chrystusa. Módlmy się. Panie, po pierwsze nam przebacz, że rzeczy próbujemy po swojemu robić, że niczym się nie różnimy od rzeczywiście od sekt, kultów, którzy są przekonani o słuszności swojego zbiorowiska ludzi. Panie, pomóż nam być Twoimi uczniami. Pomóż nam najpierw chodzić za Tobą, uczyć się od Ciebie, poznawać Ciebie, wstępować w Twoje ślady. I wtedy, Panie, tak jak Ty, zdobywać ludzi dla Ciebie. Aby, Panie, nie stawali się wyznawcami religii, wyznawcami organizacji kościelnej. Panie, nawet aby nie stawali się po prostu członkami Polskiego Centrum, ale przede wszystkim, by stawali się wyznawcami Ciebie, Panie Jezu, i Twoimi naśladowcami. Aby doświadczali nowonarodzenia, przemiany życia, pokoju, radości, celu życia, jaki Ty dajesz i pewności zbawienia, Panie, wiecznego zbawienia, uratowania od potępienia. Aby doświadczali, Panie, pełni Twojego Świętego Ducha, uzdrowienia, napełnienia mocą, a dopiero wtedy, Panie, stawania się naśladowcą Ciebie i przeprowadzenia następnych. Panie, pomóż nam to zrozumieć, ten cykl, Panie, naszego przyjścia do Ciebie, naszego pójścia za Tobą i naszego stania się rybakami ludzi i łowienia drugich po to, aby przyszli do Ciebie, aby poszli za Tobą i stali się rybakami ludzi. Abyśmy widzieli, Panie, ten łańcuch Twój dla Twojej chwały. I wierzymy, Panie, że będziemy oglądać rzeczy, jakich nigdy nie widzieliśmy, gdyż taki masz plan, taki masz cel dla tego miasta, dla Polonii, dla społeczności czeskiej, dla społeczności słowackiej. Panie, wierzymy, że przygotowujesz, że już, Panie, już za niedługo, zanim przyjdziesz, będziemy oglądali jakiś ogień przebudzenia, który przejdzie przez to miasto, Panie, który będzie rezultował w nawróceniach, Panie, całych mas ludzi. Panie, wierzymy w to. O to się modlimy, Panie, że nie tylko, Panie, nasz Kościół, ale inne kościoły, Panie, włącznie, Panie, z masowymi kościołami będą napełnione ludźmi, którzy będą prawdziwymi wyznawcami Twoimi, Panie, i Twoimi naśladowcami. A ogień Twojego Ducha Świętego będzie się palił, Panie, będzie widoczny i odczuwalny, Panie. Tego pragniemy. I niech to Słowo dzisiaj zapali się w naszych sercach. Panie, w duchu proroczym, że tak będzie, tak będzie. Amen. Amen. Amen.